복으로 지사 이제 일사 너게 하리라. 오태고 쓰나 노소지나
Polski, Boga Rodzico, Matko Kościoła, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Przyjmij nas dzisiaj na tym apelowym posłuchaniu i wysłuchaj modlitwy serc, które Cię miłują, są przy Tobie. Jesteśmy Twoi. Bóg nas oddał w Twoje ręce i Twemu sercu powierzył, a Twoją obecność w jasnogórskim znaku uczynił gwarancją i argumentem swojej obecności w naszych sprawach polskich. Maryjo, przynosimy Ci nasze łzy i nasze umęczenie jakąś sprawą, jakimś człowiekiem, jakąś słabością czy chorobą naszą. Ty tego wysłuchujesz, ale natychmiast wzywasz, byśmy wypłynęli na głębię, byśmy podjęli jako własny obowiązek sprawy społeczne, narodowe, ogólnokościelne. Przynosimy Ci nasze łzy, a Ty pytasz, czy dostrzegamy płacz Ojczyzny nad błędami, grzechami niewiary. Przynosimy Ci nasze własne lub bliskich nam osób kłopoty, a Ty pytasz, czy równie serdecznie kłopoczemy się o sprawy Kościoła, Królowo Polski i Matko Kościoła. Ilekroć stajemy przed Tobą w godzinie apelu, chcesz dosłyszeć w naszym sercu głos Kościoła i wołania Ojczyzny. Chcesz dojrzeć w naszych uczuciach sprawy większe, wykraczające poza troskę o nasze zdrowie, o nasze mieszkania, o zrozumienie z najbliższymi, o osobiste szczęście. Ty nie uciekasz od naszych trosk osobistych, ale wskazujesz nam na powinności powszechne, na sprawy ogólniejsze, wskazanie na Kościół i wszystkie jego problemy, na jego posługę i jego zmagania, na jego duchowieństwo i świeckich. To Twoja, Jasnogórska Matko, stała funkcja w tym sanktuarium. O Maryjo, niech Twoje apelowe spojrzenie ogarnie wszystkich najdroższych pielgrzymów, którzy przybyli w dniu dzisiejszym na Jasną Górę i są obecni na dzisiejszej modlitwie apelowej, którzy Cię chwalili i odeszli do zajęć życia i tych, którzy pozostali, aby się jeszcze nacieszyć Twym obliczem i świętością Twojego domu. Ogarnij wszystkich, wspomnij tych, co są na urlopach, w pracy, w rządzie i parlamencie, na wakacjach i łóżkach szpitalnych, lekarzy, pielęgniarki i tych, którzy opiekują się chorymi. Miej w opiece Kościół katolicki w Polsce, episkopat, duchowieństwo, zakony męskie i żeńskie. Matczynym wzrokiem ogarnij papieża Benedykta XVI. Zawierzamy Ci wszystkie intencje, które przynosimy w sercu i te, które są zapisane w księdze apelowej. Polecamy panią Zofię Krasucką ze Strabli, która w dniu dzisiejszym obchodzi setną rocznicę urodzin. Dołączamy się do tych życzeń i wypraszamy u Matki Najświętszej potrzebne łaski i zdrowie, jak również modlimy się o zdrowie dla Grzegorza Zakrzewskiego. Zawierzamy, Maryjo, Ci całą ludzkość. Nie zostawiaj bez pociechy najmniejszych, zapomnianych, niczyich. Niech wiedzą, że są Twoimi, Królowo Jasnogórska. Będziemy rozważać czwartą tajemnicę bolesną, drogę krzyżową. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Jezu Maria, uchwalę grację nawe. Ubusisiwe nesifazaneni, ubusisiwe nenzalo yesisakho kuJesu.
Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, miłostami błogosławiona, Zbawca swego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, w tej godzinie apelu polecamy również zmarłych z naszych rodzin, z parafii. Polecamy pana profesora Jerzego Górala, pracownika Kancelarii Prymasowskiej, przyjaciela księdza prymasa Tysiąclecia, jak również polecamy tych, którzy w tej godzinie apelu odchodzą do domu Ojca. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Polecamy również mieszkańców z parafii Jastkowice z dekanatu Stalowa Wola, gdzie nawiedzasz tamtą parafię w kopii jasnogórskiego obrazu. Polecamy nasze rodziny i całą naszą ojczyznę i wołamy: pod Twoją obronę uciekamy. Przyjmijcie błogosławieństwo Boże. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Jak szczęśliwa Polska cała. Yeah. Przepraszamy za usterki techniczne. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Przewodniczył jej dziś ojciec Kazimierz Uszyński. Przy tej też okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy ojców Paulinów, Stróżów Jasnej Góry. Drodzy Państwo, w naszym programie już za chwilę informacje dnia i połączenie z warszawskim oddziałem telewizji Trwam. Następnie w telewizji Trwam polski punkt widzenia o 21:40, o 22:00 wspomnienia z pierwszej pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II do naszej ojczyzny. Miało to miejsce w Krakowie w 1979 roku. Natomiast w Radiu Maryja również o 21:40 audycja dla małżonków i rodziców. Temat tego spotkania: czy w naszej rodzinie może rozwinąć się powołanie? A gościem będzie ksiądz Krzysztof Poświata. Na to spotkanie w Radiu Maryja, jak również w telewizji Trwam, bardzo serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, nasze spotkanie wieczorne dobiega już końca. Ekipie realizującej dzisiejszy program, Annie, Bartoszowi i Krystianowi, dziękuję za pomoc, Państwu za uwagę. Będzie nam jeszcze bardzo miło, jeśli zostaną Państwo razem z nami. Ja ze swojej strony życzę dobrej i spokojnej nocy, także dobrego odbioru naszego programu.
Cześć Boże, Tomasz Burza, zapraszam na wieczorne wydanie informacji dnia. Ustawa o CBA, jaką uchwalono na początku poprzedniej kadencji Sejmu, jest zgodna z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie zakwestionowali 4 artykuły, w tym ten dotyczący definicji pojęcia korupcja, przygotowany przez Platformę Obywatelską. Definicję uznali za niejasną i nieprecyzyjnie bardzo rozbudowana.
Remont przed siedzibą CBA? I jak się okazuje, konieczny będzie także remont wokół tej instytucji. Trzeba będzie naprawić ustawę, na podstawie której działa Centralne Biuro Antykorupcyjne. To decyzja Trybunału Konstytucyjnego.
Na rozprawie w dniu 22 czerwca 2009 roku wniosków dwóch grup posłów o zbadanie zgodności.
Sędziowie jednak wbrew wnioskowi SLD uznali całą ustawę za zgodną z konstytucją. Mimo to Ryszard Kalisz, który w imieniu partii przedstawił wniosek w Trybunale, nie przyznaje się do porażki.
Trybunał te wszystkie przepisy antyobywatelskie w tej ustawie uchylił i jestem naprawdę zadowolony, że zwyciężyli polscy obywatele, obywatele Rzeczypospolitej w swojej wolności, w swojej prywatności.
Entuzjazmu posła SLD nie podzielają ci, którzy w Trybunale ustawy bronili. Sędziowie zakwestionowali 4 ze 180 zapisów ustawy o CBA. W tym wydawać by się mogło najważniejszą sprawę, mianowicie definicję samej korupcji.
Zarzuty wnioskodawcy są nieprzekonywujące.
Sędziowie wytknęli posłom, że w trakcie prac nad ustawą nazbyt rozbudowywali tę definicję. Aż 7 razy występuje w niej słówko lub. Ale określenie, czym jest to zjawisko, zdaniem posła PiS Andrzeja Dery, jest praktycznie niemożliwe do ustalenia.
Nikomu się jeszcze nie udało takiej stworzyć definicji, która byłaby przyjęta i niekwestionowana przez doktrynę prawną. Ja sobie zdaję sprawę, że będzie to bardzo trudne. Natomiast są pewne wskazówki Trybunału Konstytucyjnego, które być może, uwzględniając te wskazówki, uda się bardziej doprecyzować, co nie znaczy, że ta definicja po tym doprecyzowaniu będzie definicją idealną.
Również Zbigniew Wasserman ma podobne obawy co do definicji korupcji.
Wszyscy wiemy, co to jest, ale jak zaczynamy mówić o pewnych granicznych sytuacjach, rodzą się wątpliwości. Ale przecież to nie jest istota działania CBA, bo istotą działania CBA są przepisy kodeksu karnego. Inne regulacje artykułu 1, które mówią, czym, w jakim zakresie CBA się powinno zajmować. A więc nie dyskwalifikuje to działalności CBA.
Działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie dyskwalifikują także 3 inne zakwestionowane dziś przepisy ustawy. Sędziom nie podobały się także te zapisy ustawy, które umożliwiają funkcjonariuszom gromadzenie danych niezwiązanych ściśle z bieżącym śledztwem, prowadzenie oględzin nieruchomości osoby kontrolowanej oraz rozporządzenie, na mocy którego CBA może bez ograniczeń korzystać z baz danych.
Jako takie nadmiernie ingeruje w sferę prywatności, a przez to koliduje z postanowieniem artykułu 47 Konstytucji.
Uzasadniał dzisiejszy werdykt sędzia Marek Grzybowski. Jednak, jak zaznacza rzecznik biura Temistokles Brodowski, instytucja ta będzie działać jak dotychczas.
W W tej chwili możemy powiedzieć, że ten wyrok Trybunału nie zmienia zasad działania, zasad funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mamy rok, oczywiście wyjdziemy z inicjatywą, natomiast już tutaj ostatnie słowo oczywiście należy do ustawodawcy.
Ustawodawca ma na poprawienie ustawy, zgodnie z uwagami Trybunału Konstytucyjnego, aż 12 miesięcy. Rząd ustami rzecznika Pawła Grasia zapowiada, że ostro weźmie się do pracy nad nowelizacją.
Będzie przygotowywana w kancelarii premiera i w kolegium do spraw służb specjalnych nowelizacja zarówno ustawy, czyli zarówno te punkty, które zostały przez Trybunał Konstytucyjny zakwestionowane. Będziemy nad nimi pracować. Również zostaną znowelizowane i zmienione rozporządzenia.
Centralne Biuro Antykorupcyjne stało się obiektem politycznych ataków zarówno ze strony SLD, jak i Platformy Obywatelskiej. To byłą posłankę tej partii, Beatę Sawicką, przyłapano na próbie przyjęcia łapówki za pośrednictwo w sprzedaży działki na Helu. Przy okazji wyszły na jaw plany Platformy o prywatyzacji służby zdrowia. Powstanie CBA było odpowiedzią na powszechną w Polsce korupcję, czego najbardziej wyrazistym przykładem była afera Rywina i Michnika. Ale tego typu instytucja nie jest nowością w świecie.
To nie był wymysł polityczny PiS-u. To było zrealizowanie zalecenia Unii Europejskiej w ramach konwencji o zwalczaniu korupcji. Wskazano wyraźnie, że dotychczasowo działające instytucje z tym sobie rady nie dają.
CBA jest też pierwszą służbą specjalną, która od podstaw była tworzona w wolnej Polsce, co przypomina profesor Andrzej Zybertowicz.
Ponieważ CBA nie może zatrudniać żadnych osób związanych z tajnymi służbami PRL-u, jest to instytucja trudno przenikalna dla nieformalnych grup interesów. CBA jest zagrożeniem dla interesów korupcyjnych, dla interesów lobbyingowych i dlatego spotyka się z tak poważną krytyką.
Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem potwierdził rację bytu takiej właśnie instytucji, która ma walczyć z patologiami władzy na różnych szczeblach.
Czeka nas nowelizacja budżetu na 2009 rok. Zmiany są konieczne, gdyż spowolnienie gospodarcze jest silniejsze. W ocenie opozycji rząd reaguje zbyt późno, co bez wątpienia odbije się niekorzystnie na naszej gospodarce.
Minister finansów bardzo długo bronił się przed decyzją o zwiększeniu deficytu budżetowego. Jednak rzeczywistość zmusiła premiera Donalda Tuska i ministra finansów do zmiany.
Nieunikniony w tym roku będzie wzrost deficytu. Znaczący do poziomu deficytu zaplanowanego na 2008 rok.
Ekonomiści już dawno przestrzegali, że zwiększenie deficytu jest niezbędne.
Obserwujemy stagnację gospodarczą, a zatem bardzo niski przyrost PKB, w zasadzie w granicach błędu statystycznego, no to i nie rosną dochody budżetowe. Po miesiącu maju wykonanie budżetu, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, wyniosło już 90%. A przecież do końca roku jeszcze jest bardzo daleko.
Ocenia obecną sytuację gospodarczą profesor Andrzej Kaźmierczak. Minister Rostowski musiał więc zmienić plany budżetowe. Szkoda, że tak późno, podkreśla Aleksandra Natalii Świat z PiS. Jak dodaje, to nie jest recepta na kryzys, to jest metoda na załatanie dziury budżetowej, bo oszczędności w budżecie nie są receptą na kryzys i w żaden sposób gospodarce nie pomogą.
To, z czym mieliśmy do tej chwili do czynienia, czyli utrzymywanie tego absolutnie nierealnego budżetu, powodowało spowolnianie wydatkowania środków publicznych, a szybkie i efektywne wydatkowanie środków publicznych właśnie w kryzysie jest niezwykle ważne dla gospodarki.
Rząd ocenił, że tegoroczny deficyt wzrośnie o 9 miliardów złotych i wyniesie 27 miliardów. PKB ma wzrosnąć o 0,2%. Ponadto spodziewa się też oszczędności w resortach w sumie na 3 miliardy złotych. Liczy też na ponad 5 miliardów zysków z tytułu dywidendy wypłaconej przez spółki Skarbu Państwa. Szef resortu finansów Jacek Rostowski nie przewiduje w tym roku wzrostu podatków, choć nie wyklucza, że w następnych latach będziemy musieli oddać większą część naszych dochodów fiskusowi.
Jest możliwe, że będzie wymagała wzrostu niektórych podatków, ale o tym będziemy decydowali w kontekście prac nad budżetem na rok 2010, to znaczy późnym sierpniem i we wrześniu.
Wiele do życzenia daje także wykorzystywanie przez Polskę środków pochodzących z Unii Europejskiej. Była minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka z PiS nie pozostawia na rządzie Donalda Tuska suchej nitki.
Rząd Donalda Tuska zaplanował na 2008 rok, że Polska na czysto po opłaceniu składki uzyska ponad 29 miliardów złotych z Unii. Tymczasem wynik jest około 7 razy mniejszy. Co to oznacza? No tyle, że Polska mogła była uzyskać 29 miliardów, a uzyskała 4.
Rząd nie wykorzystał prawie 25 miliardów złotych środków unijnych, jakie Polska mogła uzyskać w 2008 roku. Nasz kraj stracił przez to szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Lepsze wykorzystanie unijnych pieniędzy poprawiłoby też obecną sytuację budżetową Polski.
Ustawa medialna blisko finału. Medialna koalicja PO-PSL-SLD porozumiała się w sprawie senackich poprawek, z których najważniejsze upadły. Programy publicznej telewizji i radia nie będą przerywane reklamami, media publiczne nie będą musiały propagować wartości chrześcijańskich i umacniać rodziny. Ponadto Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła wnioskować corocznie o pieniądze na media publiczne na kwotę nie mniejszą niż około 880 milionów złotych. Ten ostatni przepis, jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli rządu, i tak nie będzie respektowany. Jutro ostateczne głosowanie w sprawie ustawy medialnej.
Do piątku wszystko było jasne. Medialna koalicja PO-PSL-SLD zawiązana w grudniu zeszłego roku działała bez zarzutu, czego owocem był projekt nowej ustawy medialnej. Działała do momentu, gdy nad projektem zaczęli pracować senatorowie. Poprawki wprowadzone głosami Platformy okazały się nie do przyjęcia dla lewicy. Ta zagroziła buntem. Od tego czasu zaczęło się wielkie odkręcanie sprawy.
Rozmawiamy do czasu zakończenia rozmów. Nie chcę komentować ich przebiegu.
Tłumaczy Grzegorz Dolniak. Wiadomo, że za odrzuceniem senackich poprawek do ustawy medialnej jest szef klubu ludowców Stanisław Żelichowski.
Byliśmy w trzy partie dogadani. W związku z tym no nie ma teraz powodu, nasze stanowisko się nie zmieniło.
Politycy lewicy, którzy jeszcze wczoraj nie kryli rozżalenia na senatorów Platformy, dziś po spotkaniu z przewodniczącym klubu PO Zbigniewem Chlebowskim byli wyraźnie odprężeni. Choć unikali jednoznacznej odpowiedzi, czy Platforma obiecała wycofanie się z senackich poprawek, to właściwie już teraz wszystko jest jasne.
My ustalaliśmy, że to, co wydarzyło się w parlamencie, a dokładnie w Sejmie, jest tą bazą wyjściową, bo to był kompromis między trzema partiami politycznymi i to dawało stabilne funkcjonowanie i dobre funkcjonowanie mediów publicznych. I do tego wróciliśmy dziś.
Medialni koalicjanci wracają także do pozostałych ustaleń, w tym do zakazu przerywania programów publicznej telewizji i radia reklamami. Ten rodzaj reklam, przynoszący największe zyski, do tej pory był zastrzeżony tylko dla nadawców prywatnych. Zrównanie w prawach wszystkich uczestników rynku medialnego było logiczne, przekonuje była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk.
Jeśli nie ma środków publicznych, nie ma mediów publicznych, czyli mamy podmiot komercyjny, to dlaczego ma się różnić od innych podmiotów komercyjnych?
Nic dziwnego, że taki zapis spowodował wrzenie wśród właścicieli mediów komercyjnych. Dla nich zniesienie dyskryminującego dla TVP przepisu jest naruszeniem najbardziej żywotnych interesów. Dlatego też spotkali się dziś, by ustalić wspólną strategię obrony reklamowego tortu przed intruzem. Inicjatywa skuteczna, bo już wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmalziński zapowiedział, że ograniczenia dla TVP pozostaną bez zmian.
Przywracamy ustawę w kształcie sejmowym, a w kształcie sejmowym nie było przerywania reklamami.
Wszystko więc wskazuje na to, że praca senatorów pójdzie na marne. Ich poprawek nie żałuje także jedyny przeciwnik zmian, Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem Elżbiety Kruk w niczym nie ulepszały one fatalnego projektu sejmowego, który wprost prowadzi do likwidacji mediów publicznych.
Więc gdyby weszła ta ustawa w życie, pogrzeb mediów publicznych.
Przede wszystkim dlatego, że 880 milionów złotych, o które według projektu sejmowego mogłaby wnioskować Rada Radiofonii i Telewizji, to była i tak tylko suma orientacyjna. Przygotowując budżet, rząd nie musiał się w ogóle nią kierować. I dziś potwierdził to sam minister finansów Jacek Rostowski.
Nie wyobrażam sobie, żeby w warunkach kryzysu można było przeznaczyć 890 milionów złotych na media publiczne.
Jutro głosowanie, jednak jak widać wszystko pozostanie po staremu, ale jest jeden efekt tego zamieszania. Po debacie widać wyraźnie, jaki skutek nowa ustawa będzie miała dla publicznej telewizji i radia. pozostaną bez abonamentu, bez gwarancji wsparcia z budżetu, a na dodatek w trudnej konfrontacji z utrwalonym sojuszem sejmowej koalicji medialnej z komercyjnymi nadawcami.
I przenosimy się teraz za granicę. 9 osób zginęło, a co najmniej 70 zostało rannych w katastrofie metra w Waszyngtonie. Na przedmieściach stolicy USA zderzyły się dwa składy metra. Liczba ofiar może się zwiększyć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.
Do wypadku doszło około godziny 23 czasu polskiego. Rozpędzony skład metra nie zdążył wyhamować, wypadł z szyn i uderzył w drugi skład metra oczekujący na wjazd na peron. W pociągu mogło podróżować nawet 1200 osób. Czerwona linia metra należy do najbardziej popularnej w mieście Waszyngton. Na szczęście oba składy zmierzały do centrum Waszyngtonu i nie były zatłoczone. Przyczyny katastrofy nie są znane. Na miejscu bada je Amerykańska Rada Bezpieczeństwa Transportu, miejscowa policja oraz FBI. Cały czas trwa też akcja ratunkowa. Uczestniczy w niej blisko 200 strażaków. Liczba ofiar może się zwiększyć. Stan 6 rannych wątpienia był to najtragiczniejszy wypadek w historii waszyngtońskiego metra, z którego codziennie korzysta ponad 700 tysięcy osób.
Wybory prezydenckie w Iranie nie będą unieważnione. Irańska Rada Strażników Konstytucji orzekła, że nie było większych nieprawidłowości podczas głosowania.
Wybory prezydenckie w Iranie odbyły się 12 czerwca. Wygrał je obecnie urzędujący prezydent Mahmud Ahmadinejad. Z takim wynikiem głosowania nie chcieli jednak pogodzić się zwolennicy Hosseina Mousaviego. Kandydat obozu reformatorów przedłożył Radzie Strażników Konstytucji wniosek o anulowanie wyborów z powodu nieprawidłowości. Na irańskich ulicach przez wiele dni dochodziło do zamieszek. W protestach zginęło co najmniej kilkanaście osób. Setki zostało rannych i aresztowanych. Dziś Rada stojąca na straży Konstytucji uznała, że wybory są ważne. Nie podała jednak żadnych dodatkowych szczegółów. Irańczycy nie chcą jednak pogodzić się z wyborczymi oszustwami. Mousavi ciągle uważa, że w trakcie głosowania doszło do fałszerstw na wielką skalę i że tylko dzięki nim stanowisko utrzymał Mahmud Ahmadinejad.
Synoptycy ostrzegają, czekają nas co najmniej 3 dni intensywnych opadów i burz. Już teraz w wielu gminach na Podkarpaciu i województwie opolskim woda zalała piwnice i garaże. W kilku rzekach poziom wody przekroczył stan alarmowy. Niestety prognozy na najbliższe dni nie są zbyt optymistyczne. A jaka pogoda będzie jutro, dowiemy się już za chwilę. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś w nocy pochmurno, okresami opady deszczu, na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu możliwe burze. Termometry pokażą od 12 stopni na Dolnym Śląsku, 14 stopni w Wielkopolsce i Wybrzeżu Gdańskim, do 17 stopni na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr północny, na wschodzie kraju północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, a w czasie burz silny i porywisty, ciśnienie 1001 hektopaskali. Jutro prawie w całym kraju pochmurno i deszczowo, zagrzmi prawie w całej Polsce. Lokalnie burze mogą być dość gwałtowne z opadami gradu. Pogodnie jedynie na nizinie szczecińskiej. Termometry pokażą od 17 stopni na Wybrzeżu Gdańskim, 21 stopni na nizinie szczecińskiej i Suwalszczyźnie, 23 stopni w Wielkopolsce, Małopolsce i Dolnym Śląsku, do 25 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany tylko na Mazurach i nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty, północno-wschodni, ciśnienie w południe Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Już za chwilę w telewizji Trwam. Polski punkt widzenia. Dzisiaj gościem programu będzie poseł Zbigniew Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. Ja zaś dziękuję za uwagę i życzę dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Oto co można przeczytać w codziennej polskiej prasie. Hiszpanie nie wiedzą, jakoby popierali Buzka. Wygląda na to, że w propagandzie sukcesu rząd Donalda Tuska nieco się zagalopował. Hiszpanie dementują eksploatowaną przez PO na użytek polskich mediów informację, jakoby porozumieli się z Warszawą w sprawie poparcia Jerzego Buzka na szefa Parlamentu Europejskiego. Zamiast powalczyć o realne szanse na stanowisko jednego z 5 wiceszefów Parlamentu Europejskiego, rząd Donalda Tuska brnie w mistyfikację z Jerzym Buzkiem. Czytamy w naszym... Film o agresji, Bez agresji. Widzowie TVN-u i Polsatu nie obejrzą mrożących krew w żyłach scen, w których redemptorysta posługujący w Radiu Maryja rzuca się z pięściami na rozdającego ulotki człowieka. Powód? Sceny te zaistniały wyłącznie w wyobraźni dziennikarzy. Struktura mistyfikacji. Rozmowa z ojcem Piotrem Andrukiewiczem, opiekunem młodzieżowych kół przyjaciół Radia Maryja. Decydują predyspozycje. Pomysł, by o pozycji w świecie nauki przesądzała płeć, nadaje się do tego, by się z niego jak najszybciej wycofać. Proponowane przez minister nauki Barbarę Kudrycką parytety tworzą w świecie nauki niezdrową atmosferę i źle przysłużą się samym kobietom oraz jakości polskiej nauki. Czytamy w naszym dzienniku. Rosja szkaluje, MSZ nie widzi problemu. Ambasada Rzeczpospolitej w Moskwie wysłała list protestacyjny do państwowej telewizji Rosja. Nie domaga się jednak przeprosin. Rosjanie wyemitowali materiał zarzucający Polsce próbę utworzenia przymierza z hitlerowskimi Niemcami i Japonią przeciwko ZSRS. Według rosyjskiej stacji telewizyjnej Polska uważała Hitlera za sojusznika, a ówczesny minister spraw zagranicznych Józef Beck miał nawet w swoim gabinecie jego portret. W opinii historyków to dopiero początek kampanii kłamstw przed zbliżającą się rocznicą wybuchu II wojny światowej. Czytamy w naszym dzienniku. Zapraszamy do lektury codziennej polskiej prasy.
Drodzy Państwo, nasze wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę naszych ofiarodawców, tych, którzy kierują wszelkie dobro w stronę Radia Maryja. Wśród nich są m.in. mieszkańcy Bydgoszczy. Tam wspierają nas Państwo Zenobiusz Urszula Górny, Andrzej Hofmanterek, Ewa Konecka, Beata Korcewicz, Czesława Jerzy Kowalewscy, Genowefa Kucharska, Jerzy Zbigniew Kęcik, Cecylia Michalak, Irena Nieznańska, Helena Osińska, Napoleon Pankowski, Marian Pawlak, Ewa Piasecka, Rozalia Puziowichrowska, Gabriela Stachowicz, Maria Marta Szych i Janina Wucens. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za każdy dar serca kierowany w stronę Radia Maryja. Dla Państwa oczywiście upominek muzyczny.
Powiedział ci pójść za mną i poszedłeś aż do końca. Czy miłujesz mnie, zapytał.
Pro amore usquam mortem.
Módl się za nami w domu u Ojca razem z Chrystusem światu. Błogosław, upraszaj pokój dla Jego dzieci. A miłość ludzi niech tu człowieczy. Módl się za nami w domu u Ojca razem z Chrystusem światu błogosław, upraszaj pokój dla Jego dzieci, a miłość ludzi niech tu człowieczy.
Nie lękajcie się, wołałeś, wstańcie, chodźmy. Prawda nocna jest, to krzyż jest, sercem wiary, Bóg miłością.
Módl się za nami w domu, u Ojca razem z Chrystusem światu błogosław, upraszaj pokój dla Jego dzieci, a miłość ludzi niech ku człowieczy. Módl się za nami w domu, u Ojca razem z Chrystusem światu błogosław, upraszaj pokój dla Jego dzieci, a miłość ludzi niech ku człowieczy.
Objawiłeś tę obecność, nowe niebo Ewangelii. Dotknął człowiek Boga w Tobie i zobaczył
i uwierzył.
Módl się za nami w domu, u Ojca razem z Chrystusem światu błogosław, upraszaj pokój dla Jego dzieci, a miłość ludzi niech ku człowieczy. Módl się za nami w domu, u Ojca razem z Chrystusem światu błogosław, upraszaj pokój dla Jego dzieci, a miłość ludzi niech ku.
Santo subito, Santo subito, Santo subito, Santo.
numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
Jest godzina 21:43.
Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Krystiana, który będzie realizował tę naszą audycję. I witamy gości w naszej audycji. W studiu są ksiądz Krzysztof Poświata, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Michalitów w Krakowie.
Szczęść Boże, witam gorąco wszystkich słuchaczy.
Jest także ksiądz Paweł Wojakiewicz, Michalita, neoprezbiter od 16 maja tego roku, a więc niedawno. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, który jak Bóg, pozdrawiam wszystkich również.
Ksiądz Krzysztof jeszcze chciał coś tutaj dodać w związku.
Tak, ponieważ ta audycja jest dla rodzin, my tu tworzymy taką rodzinę, więc takie dwie maleńkie anegdoty rodzinne związane z księdzem Pawłem, że nie widać go co prawda, ale razem z nim przed 5 tygodniami święcony był także jego brat, bliźniak, podobny jak dwie krople wody. No i obydwaj są w przededniu mszy świętej prymicyjnej, którą będą sprawowali w swojej rodzinnej parafii w Czchowie w najbliższą niedzielę.
No, cieszymy się
i gratulujemy.
Skoro ksiądz dyrektor już o tym powiedział, dlatego nie mogę nie pozdrowić swojego brata bliźniaka. Pewnie teraz jeszcze w samochodzie wraca do Polski, także pozdrawiam go gorąco i serdecznie.
Temat naszego dzisiejszego spotkania. Czy w naszej rodzinie może rozwinąć się powołanie?
I tu, drodzy radiosłuchacze, no taka ciekawostka. Ustalaliśmy z księdzem Krzysztofem Poświatą ten temat dobre 4 miesiące temu i nikt z nas nie myślał o roku kapłańskim. Nikt. A okazuje się, że właśnie Ojciec Święty w tej chwili ogłosił ten rok kapłański. Więc widać, kto w Radiu Maryja jest tu reżyserem. Duch Święty. My tylko jesteśmy tutaj narzędziami słabymi i niekiedy niedoskonałymi. Ale ktoś wyżej tym wszystkim kieruje, także widać to na każdym kroku. Czy w naszej rodzinie może rozwinąć się powołanie? Często tematem rozmów są kapłani, często mamy pretensje, że są tacy, a nie tacy, jakbyśmy chcieli, żeby byli. No właśnie, tylko pytanie, czy oni mają z księżyca spaść? Przecież oni się rodzą w rodzinach, w naszych rodzinach, a nie w jakichś chińskich. Tylko w polskich, polscy kapłani. Wobec tego, jaki jest nasz udział w przygotowaniu dobrych kapłanów? Najpierw musimy dobrze wychowywać nasze dzieci i być dla nich dobrym przykładem. Być blisko Chrystusa i tego samego nauczyć nasze dzieci. No właśnie, dlatego ten temat, bo potrzebni nam są dobrzy kapłani. Tęsknimy za nimi i cieszymy się, jak takich mamy w parafii. No przed laty właśnie ksiądz Krzysztof Poświata w naszej parafii Michalitów w Toruniu był, opiekował się młodzieżą i nie tylko, także bardzo się cieszymy, że możemy go dzisiaj gościć tutaj w studiu. Także to jest też jakaś radość wielka dla nas. Są zaproszeni kapłani, którzy nam powiedzą właśnie, pomogą nam rodzicom zadbać o to, by w naszej rodzinie również mogło rozwinąć się powołanie. Proszę bardzo, ksiądz Krzysztof Poświata.
Mamy nadzieję, że pomożemy, oczywiście. Tak sobie myślę, że ta dzisiejsza audycja dotyczy wszystkich rodzin, wszystkich, którzy nas teraz słuchają, ponieważ w pewnym momencie do każdego z nas, do każdej matki, każdego ojca może na przykład podejść syn czy córka i powiedzieć: mamo, tato, myślę o takiej drodze, myślę o powołaniu kapłańskim czy zakonnym. Gdzieś warto byłoby sobie dzisiaj zdać taką sprawę, jakbym wtedy zareagował, czy może wrócić do przeszłości, kiedy ta sytuacja miała miejsce, jak ją wtedy wspominam. I na to pytanie, czy w mojej rodzinie może rozwinąć się, może zrodzić się powołanie, właściwie można odpowiedzieć bardzo prosto i bardzo krótko, nawet śpieszę się z odpowiedzią na to pytanie, że jeśli powołanie porównać do maleńkiego ziarna, które potrzebuje gleby, na którą mogłoby paść, rozwinąć się i w przyszłości wydać dobry owoc, powołanie, które będzie potem karmiło wielu ludzi Bogiem, to rodzina jest tą najbardziej odpowiednią glebą, gdzie powołanie może się zrodzić, może dojrzeć. O tym, jak wielka jest rola rodziny, mogą świadczyć słowa papieża Jana XXIII, który kiedyś zawołał: dajcie mi święte rodziny, a ja wam dam świętych kapłanów. Dajcie mi święte rodziny, a ja wam dam świętych kapłanów. Warto może podkreślić, że to zadanie rodziców, matki i ojca, by pomóc dziecku odpowiedzieć na pytanie, po co ja żyję, jak żyć, jaki jest sens mojego życia, czemu to życie ma służyć, jest zadaniem, od którego rodzice nie mogą uciec, chrześcijańscy rodzice nie mogą uciec, bo najpierw jest to konsekwencja tego, co mówili jako narzeczeni, gdy kilka chwil przed ślubem ksiądz ich pytał, czy chcecie po katolicku, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować dzieci, którym was Bóg obdarzy, i oni odpowiedzieli: chcemy po katolicku wychować. No i później, kiedy to dziecko było przynoszone do Chrztu Świętego, to również podobne pytanie padało, czy zobowiązujecie się po chrześcijańsku te dzieci wychować. A co to znaczy wychować po chrześcijańsku dziecko? To przede wszystkim nieustannie pokazywać, najlepiej swoim życiem, słowami, ale najlepiej też swoim życiem, że jest Bóg, i że ten Bóg jest w centrum życia każdego człowieka, że Bóg jest początkiem życia, że ten Bóg nie jest dla mnie kimś obojętnym, że to, iż ja istnieję na świecie, zrodziło się z Jego zamysłu, z Jego miłości, że On chce mojego szczęścia, że Bóg troszczy się o mnie. I żeby od samego początku ustawiać życie dziecka w takiej perspektywie: znajdziesz szczęście, jeśli odnajdziesz drogę, którą Bóg dla ciebie wyznaczył. Często bowiem bywa tak, może zwłaszcza dzisiaj, że rodzice jakoś ograniczają szczęście dziecka do tego wymiaru doczesnego. Pokazują, że będą dumni ze swojego dziecka, ucieszy ich najbardziej to dziecko wtedy, gdy ono znajdzie jakąś odpowiednią partię dla siebie, mam na myśli narzeczoną czy narzeczonego, gdy wybije się, gdy będzie zarabiało duże pieniądze, zrobi karierę, gdy to dziecko będzie w tym świecie coś znaczyło, że to będzie największym powodem dumy dla rodziców. To nie jest prawdą, to nie do końca jest prawdą. Największym szczęściem i powodem do dumy dla chrześcijańskich rodziców jest to, jeśli dziecko zrealizuje najpiękniejsze marzenie Pana Boga o jego życiu, czyli to, pójdzie tą drogą, którą Pan Bóg mu wyznaczył. Rodzina nieraz nazywa się ogrodem, kościołem domowym. Papież mówi: pierwsze seminarium, gdzie dojrzewa powołanie, rozsadnik powołań, czyli tam, gdzie one mogą najlepiej się pomnożyć, czy też rozrosnąć. Od czego zależy, jakie są takie konkretne czynniki sprawiające, że dziecku łatwiej jest rozeznać powołanie i pójść za tym głosem? Powiedziałbym, że tych czynników jest wiele. Jednym z nich jest wizerunek osoby duchownej, jaki jest przedstawiany w rodzinie. To, co i jak się mówi o księdzu proboszczu, o katechetach, o wikariuszu, o siostrach zakonnych. Bo jeśli dziecko widzi, że jego rodzice mówią o takich osobach z szacunkiem, gdy próbują, nawet jeśli pojawiają się jakieś błędy, zrozumieć, usprawiedliwić, nie ma jakiegoś wyśmiewania, szkalowania, to to dziecko zaczyna nabierać również szacunku dla takiego stanu i dla takiej drogi. Ważne jest, jaka jest obecność takiej osoby duchownej, kapłana, siostry zakonnej w rodzinie. Przecież wiemy, że bywają tacy rodzice, którzy nie wstydzą się, nie boją, nie lękają zaprosić księdza, czy to przy okazji pierwszej komunii świętej, czy nawet na niedzielę tak do siebie, że ten ksiądz staje się przyjacielem rodziny, gdzie ta sutanna nie straszy, nie odpycha, nie sprawia, że ktoś wydaje się obcym, jakby z innej planety, czy na pewno zza jakiegoś muru. Ważną rzeczą jest to, czy rodzice popierają kościelną aktywność, tak bym to nazwał, to znaczy, czy gdy takie dziecko jest w trzeciej klasie, czy w czwartej, rodzice zachęcają albo pytają, by taki chłopiec zaczął służyć przy ołtarzu, został ministrantem, nie bronią mu tego, rozmawiają o tym z nim, cieszą się jego postawą przy ołtarzu. To wszystko, przecież wiemy, że gdy chodzi na przykład o kapłanów, to zdecydowana większość z nich to są byli ministranci, którzy stojąc blisko ołtarza coraz bardziej uczyli się Pana Boga, ten związek coraz mocniej się zacieśniał i w końcu byli gotowi dać odpowiedź na to wezwanie: pójdź za mną jeszcze mocniej. Pójdę, Panie, chcę pójść za Tobą. Wreszcie jeszcze taka jedna rzecz, może to jest ogromnie istotne, by nie zabrakło takiej modlitwy. Wiemy, że często rodziny modlą się razem, gdy dzieciaki są małe, czy też gdy są już większe. Jeśli nie zabraknie takiej modlitwy: Panie, prosimy Ciebie, abyś z naszej parafii, może z naszej rodziny, jeśli taka jest Twoja wola, powołał kapłana czy siostrę zakonną, by Tobie wiernie służyli, to taka dziewczynka czy taki chłopiec może sobie myśleć: może to jest za mnie modlitwa, może to o mnie prosi tato czy moja mama. Papież Benedykt XVI powiedział: nie dziwi nas, że tam, gdzie jest zanoszona żarliwa modlitwa do Pana Boga, tam rozkwitają powołania. To się odnosi do parafii, ale to się też odnosi do rodziny. Tam, gdzie jest żarliwa modlitwa, tam rozkwitają powołania, więc tak bym to zamknął, że rodzina jest i najpiękniejszą glebą, i jednocześnie taką niezastąpioną, by mogło rozwinąć się powołanie.
Niewątpliwie przygotowanie młodego człowieka do tego, by rozmawiał nie tylko z rodzicami, ale i z Bogiem, jest tutaj bardzo, bardzo istotne, bo modlitwa to nie tylko formułki, ale to rozmowa z osobą, a więc i słuchanie, Słowo Boże, obecność Słowa Bożego w rodzinie, Pisma Świętego, przecież każdy właściwie chyba już w tej chwili ma Pismo Święte. I czy z tego Pisma Świętego potrafimy korzystać, potrafimy odczytać jakiś fragment, szczególnie na przykład przed niedzielą, to co jest treścią czytań niedzielnych. Dalej właśnie kwestia przy modlitwie pojednania. Czy potrafimy przebaczać sobie, czy przepraszamy się w rodzinie? To jest też bardzo istotne, bo codzienność niesie tyle różnych możliwości nadepnięcia sobie na odcisk, mówiąc ogólnie, że na ogół mamy za co przepraszać siebie nawzajem. I umiejętność zauważenia, że jestem doskonały, że nabroiłem. No, dziecko uczy się tego od rodziców, szczególnie patrzy na ojca. Czy ojciec potrafi? Bo dziecko widzi błędy bardzo dokładnie. Dokładnie wypunktuje. Szczególnie już potem starsze potrafi to słownie określić, gdzie nie zgadza się postępowanie rodziców z tym, co mówią i nakazują dziecku. Prawda? I tutaj właśnie postawa ojca, który potrafi przeprosić za jakieś słowo, gest, które były niewłaściwe, niepotrzebne, że źle coś zrozumiał, że niesłusznie nakrzyczał na dziecko. To jest bardzo istotne. Jest z nami tutaj jeszcze ksiądz Paweł Wojakiewicz, który tutaj czeka, że dopuszczę go do głosu, a przecież no, jest młodym księdzem, ale tym bardziej może pamięta swój dom rodzinny i jak to bywało, bo rodzina księdza, to byliście tylko dwaj bracia, bliźniacy?
Jeśli chodzi o moją rodzinę, to mam nadzieję, że pani Ela, jak również pan Leszek nie okrzyczą mi, ale właśnie w tym momencie chciałem bardzo gorąco i serdecznie pozdrowić moich rodziców, mamusi i tatusia.
Dołączamy się do tych pozdrowień.
Którzy słuchają nas teraz. Jak również pozwolę sobie pozdrowić taką jedną moją ciocię, ciocię Barbarę Bochun, bo wiem, że ona nie tylko dzisiaj, ale całym sercem jest z Radem Maryja i wspomaga modlitwą, jak może tylko, także gorąco pozdrawiam. I niech to będzie taki mój wstęp do świadectwa o mojej rodzinie. Pewnie, gdyby ktoś zapytał mnie jeszcze kilka lat temu, zresztą tych pytań było dużo w czasie spotkań z młodzieżą na Ładzie czy na pielgrzymce, jak to było z moim powołaniem, kiedy się ono zrodziło, kiedy je odkryłem, to bym odpowiedział, że był to okres liceum, a dokładnie liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium duchownym i bym powiedział, że tam się to powołanie zrodziło i tam to powołanie odkryłem i jest w tym dużo prawdy. Ale dzisiaj, patrząc z perspektywy informacji i przemyślenia wielu spraw, jestem przekonany i wiem o tym, że moje powołanie zrodziło się i było kształtowane jeszcze pewnie przed tym, kiedy się urodziłem. Jestem przekonany o tym, że ogromny wpływ na to mają moi rodzice, rodzeństwo. I dzisiaj dokładnie wiem, że całe moje wzrastanie w rodzinie bardzo dobrze przygotowało mnie do tego powołania. Dzisiaj jestem wdzięczny i mogę też tutaj rodzicom podziękować za dar powołania, za ich otwartość. Jeśli pytam o to, kiedy się moje powołanie zrodziło, to na pewno mogę powiedzieć, że od samej młodości, mimo iż do końca tego nie wiedziałem i też pewnie rodzice sobie nie zdawali z tego sprawy, to już wtedy moje powołanie wzrastało i było, mogę powiedzieć, właściwie kształtowane. Tak to u nas w rodzinie było, że mieliśmy starszego brata i to on zawsze miał być księdzem, Tomasz. Mhm. On również skończył te liceum przy niższym seminarium duchownym, a dzisiaj, ironia losu, myślę, że też takie zrządzenie Pana Boga, ma wspaniałą żonę, ma wspaniałego syna, a to my, bliźniacy, mimo iż pewnie najmniej by się po nas spodziewano, byliśmy w seminarium i teraz możemy się cieszyć kapłaństwem. Jeśli pytać się o rodzinę, to na pewno myślę, że dla mnie w mojej rodzinie bardzo dużo pomogła mi autentyczna wiara moich rodziców. To dzisiaj jestem wdzięczny i za codzienny pacierz, który był w naszej rodzinie. Zresztą teraz, jeśli wracam do domu, to często modlimy się wspólnie. Czy nawet zachowanie rodziców, którzy pewnie nie do końca byli świadomi, że tak ich obserwujemy, czy patrzymy na nich, dużo pomogło w kształtowaniu mojego powołania.